Powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę tylko, że w studiu pani Maria Biernacka-Drabik, która jest przedstawicielką rodzin hospicyjnych, a dziś mówimy o hospicjum świętej Anny w Lubartowie. Pani Marzena Budzyńska, która odwiedza rodziny w hospicjum domowym, jest pielęgniarką z ogromnym doświadczeniem. I pan Jerzy Zbiciak, który pełni funkcję kierownika hospicjum świętej Anny, ale także jest członkiem stowarzyszenia lubartowskiego, stowarzyszenia hospicjum świętej Anny, które to jest organizacją pożytku publicznego. Panie Jurku, jakąś szczególną funkcję pan pełni w stowarzyszeniu?
No ze względu na to, że jestem kierownikiem hospicjum, więc pełniłem funkcję wcześniej.
I prezesa,
ale i wiceprezesa, teraz ale teraz jestem tylko członkiem.
Ale o stowarzyszeniu może pan jeszcze słowo nam powiedzieć, ponieważ to stowarzyszenie jest taką matką, taką siłą sprawczą, fundamentem istnienia, powołania, funkcjonowania, zresztą zgodnie z myślą księdza prałata świętej pamięci, księdza prałata Andrzeja Tokarzewskiego, którego jubileusz, jak pan wspomniał w pierwszej części naszej rozmowy, w październiku obchodzony będzie poświęcenie kaplicy, tak?
Tak. Będzie poświęcenie kaplicy, bo mówiliśmy tutaj w pierwszej części o takiej opiece duchowej. Więc ta nowa kaplica jest tak zbudowana, aby pacjenci w czasie mszy świętej, która jest zawsze w każde święto o godziny 11:30 odprawiana, żeby pacjenci mogli bezpośrednio uczestniczyć we mszy, nawet na łóżku. Żeby pacjent mógł winno wjechać na pierwsze piętro i tam na pewno 3-4 łóżka się zmieści.
Czyli niezdalnie, nie przez słuchawki, tylko po prostu osobiście będzie mógł uczestniczyć.
I uważam, że dla wielu osób jest to bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ktoś jest u nas kilka tygodni, kilka nawet miesięcy i będzie miał możliwość uczestniczenia bezpośrednio we mszy świętej, nie przez internet, nie przez monitor, nie przez słuchawki, tylko bezpośrednio. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I drugą rzeczą to w tym nowym budynku są sale dwuosobowe z bezpośrednim dostępem do pełnego węzła sanitarnego. To dopiero będą godne warunki, według mnie.
Panie Jerzy, zanim pan poświęcił się pracy na rzecz hospicjum, to pełnił pan swoją funkcję w oświacie, prawda?
Tak. Przez 20 lat byłem dyrektorem gimnazjum. Mhm. Od początku do końca, tak jak zaczęły 20 lat w Polsce funkcjonowały gimnazja. A później też miałem w 17 roku osobiste doświadczenie. Bardzo trudne także.
Zdrowotne. Ale nie o to pytam, bo chcę powiedzieć i nawiązać do tej pańskiej przeszłości, do takiej pięknej akcji, w której młodzi ludzie pamiętają o hospicjum świętej Anny. Tam spotkaliśmy się po raz pierwszy przed laty. Pamięta pan?
Tak, w Irleju.
W Irleju. Czyli to jest takie ważne, żeby krzewić ideę istnienia hospicjum, wsparcia, które daje hospicjum. To, o czym podkreśla pięknie tak pani hospicjum, to życie od maleńkości, że te dzieciaki, one tam były ogromnie zaangażowane i to dobro się wyczuwa. Jakie to jest ważne, jakie to jest istotne.
Teraz w tych takich czasach, jakich żyjemy, z telefonem komórkowym w ręku, więc uczenie obcowania z chorobą, nierzadko ze śmiercią, mówienie o tym dzieciom, już nie młodzieży, a dzieciom, jest bardzo ważne. I w Polsce się to robi i u nas też w tym nowym budynku jest taka sala szkoleniowa, która umożliwi nam
spotkanie.
Jeżeli oczywiście rodzice wyrażą zgodę, żeby nawet z przedszkola dzieci mogły przyjść do nas, oczywiście za zgodą rodziców, wprowadzić ich w tematykę hospicjum, czym się hospicjum zajmuje, jak to u nas jest, łącznie z tym, że żeby później wejść na oddział. To są początek takich wolontariuszy, który być może zostanie i ktoś w wieku już młodzieńczym, dojrzałym będzie chciał pomagać innym, będzie wolontariuszem nie tylko w hospicjum, ale też w różnych innych miejscach.
O wolontariacie?
Bo generalnie kryzys wolontariatu jest w Polsce, w całej Polsce.
Wolontariusze potrzebni są ogromnie. Wspomniała pani Marzeno, że nawet taka wizyta w domu, w ramach hospicjum domowego, prawda? Taki przyjaciel, który jest po prostu przy rodzinie, przy chorym.
Często łatwiej jest pacjentowi czy rodzinie rozmawiać z obcą osobą. Pacjenci nie chcą martwić swoich bliskich tym, że odchodzą, tym, że wiedzą, że jest już to schyłek życia, więc ukrywają pewne rozmowy, nie rozpoczynają tego, a rodziny czasami też nie wiedzą, jak to ugryźć, że tak powiem.
I ta trzecia osoba, ten tak, taki jest przyjaciel,
bardzo ważne,
taki...
Oczywiście. Jest łatwiej, zdecydowanie, dokładnie. Także trzeba wykorzystywać takie momenty, gdzie zostaje się sam na sam z pacjentem czy z rodziną i mówić. Ja powiem sytuację, ponieważ jeździmy też w terenie wiejskim.
No właśnie, jesteście tak. takim... Jesteście często w tych małych miejscowościach u pacjentów, tam gdzieś daleko od szosy.
To prawda, zdecydowanie trudniej jest tym pacjentom nawet z dostępem do opieki zdrowotnej. Już nie mówiąc z dostępem takim dwa razy w tygodniu na przykład do podłączenia kroplówki. Jest to trudne do realizacji. A my taką pomoc właśnie możemy nieść. I czasami mamy jeszcze takie prośby. Zdarza się to coraz rzadziej, szczerze powiedziawszy, ale jednak jeszcze się zdarza. Prośby na pierwszej wizycie rodzin, że proszę nie mówić, że jesteście z hospicjum. Ja zawsze mówię, że postaram się, bo czasami w ferworze opowieści nie uda mi się tego
uniknąć,
dokładnie, ale zawsze tłumaczę, że pacjentowi potrzebna jest prawda. Nie możemy go oszukiwać. Pacjent musi podejmować decyzję za swoje życie, ponieważ w przypadku wystąpi jakichś trudnych objawów, duszności, czy olbrzymich dolegliwości bólowych, czy wymiotów, trudno jest sobie rodzinie poradzić z tym w domu, więc ten pacjent musi wyrazić zgodę na pobyt w hospicjum stacjonarnym. Jeżeli przygotowujemy go od samego początku, stopniowo, zawsze proszę o danie nam czasu. My zapoznamy się z tym pacjentami, później jest nam już i pacjentom, i rodzinom zdecydowanie łatwiej. Oni czekają na nas tak naprawdę. Mhm. Ja pamiętam sytuację, powiem, jak na pierwszej wizycie żona poprosiła, żeby nie mówić mężowi. Ona go zgłosiła bez jego wiedzy. No nie umiała już sobie z tym wszystkim poradzić. Pacjent z tracheostomią, więc odsysany z ranami. Trudne to było do zaopiekowania, ale naprawdę dawała radę. No i kiedy potrzeba było kroplówek, już nie miała do kogo się zwrócić, więc zwróciła się z pomocą do nas. Na pierwszej wizycie mówię, że no dobrze, ale ile pani czasu potrzebuje? Ona mówi, że pacjent załamie się, jeżeli dowie się, że to już koniec, prawda? Uszanowaliśmy to. Po czym po kilku wizytach zajeżdżam do domu pacjenta i opowiadają mi już razem, że włączyli telewizor. A w telewizji
relacja
tak.
Z hospicjum Świętej Anny.
Dokładnie tak, właśnie.
No właśnie, napisało scenariusz.
I pacjent mówi do żony, a to nie nasza pielęgniarka? No i ona mówi, już musiałam całą prawdę powiedzieć.
I tak się wydało.
Dokładnie, i tak się wydało. Ale że już byliśmy po jakimś etapie zapoznawczym, więc to było takie już dość proste. Ale moja pierwsza, pamiętam, spotkanie z taką starszą panią, emerytowaną nauczycielką, 80-kilkuletnia, była to moja jedna z pierwszych pacjentek. I pamiętam, jak pojechałam do niej na wizytę, a bardzo otwarta. I że ja nie boję się śmierci, jestem przygotowana. Mąż zmarł 20 kilka lat temu, więc mi czas już dołączyć. Dzieci się usamodzielniły, widzę wnuki, radzą sobie bardzo dobrze. Jedynie czego boję się, to cierpienia. No i taka otwarta bardzo rozmowa. No i mówię do niej, żeby pani co, ale jak to robić? Jak to tak mówić, żeby się tak przygotować do tej śmierci? A ona wtedy mówi do mnie, mówić o tym dziecko, mówić. Ja myślę, że chyba jest to klucz do tego wszystkiego. Po prostu musimy rozmawiać, nie możemy...
Uciekać.
Kiedyś żyliśmy w rodzinach wielopokoleniowych.
Tak, kiedyś
śmierć
ta śmierć
była naturalna. Oczywiście, że tak. Od śmierci nie unikniemy. Przecież urodziliśmy się i w tym kierunku wszyscy zmierzamy. i dzieci przebywały ze starszymi rodzicami, ze starszymi dziadkami, pradziadkami, naturalnie oni odchodzili, prawda? A teraz strasznie jakiś mamy taki trend unikania trudnych rozmów z dziećmi, chronienia ich. Uważam, że bez sensu. Rozmawiajmy z nimi od samego początku, będzie to bardzo naturalne i dzieci w bardzo prosty sposób przyjmują to naprawdę.
Pani Maria powiedziała to jakże ważne zdanie. Stanąć w prawdzie. Także w momencie, kiedy potrzeba pomocy. To jest ogromnie istotne, bo jakby łączył się te dwa wątki, które poruszyłyście panie. Krótko mówiąc, hospicjum świętej Anny to jest miejsce, gdzie miłość, prawdziwa miłość do drugiego człowieka po prostu żyje. Jest.
No, zdecydowanie.
Powinno być.
Zdecydowanie. I widać ją w każdym najdrobniejszym geście. Bo to jest ważne, że to nie chodzi tylko o mówienie, prawda? O deklarowanie jakichś emocji, empatii. Tylko chodzi o to, żeby tym, w jaki sposób się zachowuję, co robię, jak rozmawiam, jaki mam wyraz twarzy, jak zmieniam pampersa, żeby w tym pokazać...
Czy się nie spieszę.
Tak. Tak, czy jestem dla tego drugiego człowieka. I to na pewno każdy, kto tam przyjdzie i kto doświadczy tego hospicyjnego takiego życia, będzie to widział. Przecież ja jeszcze jakiś czas temu nawet nie pomyślałam, że będę
odwiedzać codziennie
tak,
mamy.
Tak. I że to hospicjum będzie jakąś częścią mojego życia.
Ale to prawda? Tak jest.
Ale dopiero jak się tego dotyka tak blisko, to dopiero wtedy zaczyna się rozumieć w pełni sens tego, co tam się wydarza. Bo my możemy mieć różne wyobrażenia. Możemy się bać zajrzeć do hospicjum, bo to hospicjum. Możemy mijać je wielkim łukiem. Możemy mówić, że no tak, mamy takie hospicjum, mamy takie miejsce, ale jednocześnie nie być świadomym.
Się.
Tak, tak. Tak jakby od siebie odsuwać to, że tam się po prostu często odchodzi. Ale my też potrzebujemy i takiego bezpiecznego odchodzenia. Nikt z nas nie wie, czy kiedyś nie będzie odchodził właśnie w takim miejscu. Jeżeli tak, to dobrze, bo jest to dużo lepsze miejsce niż samotne miejsce gdzieś indziej.
Samotność jest bardzo bolesna. Powiedział pan, panie Jerzy, że kiedy odnajdujecie, zwłaszcza podczas właśnie odwiedzin hospicjum domowego, osobę, która jest zdana sama na siebie, z reguły jest przeniesiona do hospicjum stacjonarnego, tak?
Jeżeli takie wskazania i zdrowotne i decyzja takiej osoby jest, że ona
to oczywiście to musi być pełna zgodność.
Dołączyć. Chce być u nas po prostu i rodzina, i dana osoba.
A proszę jeszcze wspomnieć dwa słowa o tym, jakie są wymagane formalności, aby chory stał się pacjentem podopiecznym hospicjum. Bo to z reguły pojawia się takie pytanie po emisji naszych programów.
To wystarczy.
Tradycyjnie.
Wystarczy wejść na stronę hospicjum.
No i teraz podamy adres strony.
hospicjum.lubartów.pl i tam są opieka i procedury, które
należy
spełnić. Czyli skierowanie do hospicjum i karty informacyjne z ostatnich pobytów w szpitalu. I dalej już
ubezpieczenie podpowiada pani Marzena. Tak, i ubezpieczenie. Hospicjum to życie. To zdanie, którym chciałabym, abyśmy się pożegnali w czasie dzisiejszego wieczoru. A organizacja pożytku publicznego, która powołała to życie do życia, hospicjum do życia, to Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Świętej Anny. Jako organizacja pożytku publicznego. I wspomniał pan o tych rozliczeniach z fiskusem. Jakie one są ważne?
Bardzo
jeśli państwo
ważne.
Nie podjęli decyzji albo będą podejmować te decyzje, proszę pamiętać o Lubartowskim
Stowarzyszeniu Hospicjum Świętej Anny. Dziękujemy. Dobranoc.
Bardzo dziękuję. Pan Jerzy Zbiciak, kierownik Hospicjum Świętej Anny w Lubartowie, pani Marzena Budzyńska, pani Maria Biernacka. Drabik.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za obecność w naszym radiowym studiu. Dobrej nocy.